Gość dnia w Radiu Gdańsk.
A jest nim dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, kapitan Wiesław Piotrzkowski. Rozmawia Anna Rembas.
Witam serdecznie. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry, witam panią redaktor i radiosłuchacz.
Co dzieje się teraz na przekopie Mierzei Wiślanej? To pytanie musiało rozpocząć tą rozmowę, ponieważ no to była najważniejsza inwestycja w tym roku prowadzona w Polsce. Ona została we wrześniu uroczyście otwarta. Z tego co wiem, jeszcze nie zakończona oczywiście i jeszcze sporo rzeczy przed nami, ale na dzień dzisiejszy, od 18 września, ile jednostek przepłynęło i czy wszystko działa?
17 września otworzyliśmy, czy oddaliśmy do użytku ten nasz pierwszy etap, najbardziej spektakularny, najbardziej taki interesujący ze względu na budowle hydrotechniczne, które powstały zarówno od strony Zatoki Gdańskiej, jak i Zalewu Wiślanego, no i śluza. Śluza z dwoma mostami odwodzonymi, bardzo ładna konstrukcja hydrotechniczna na pewno wszystkich interesuje, tych, którzy tam zmierzają do Krynicy Morskiej i z Krynicy Morskiej. Tych jednostek mieliśmy do 18 grudnia 467, ale też pod koniec roku kilkanaście jednostek się pojawiło. W związku z tym mówimy, że to jest 500 jednostek. Należałoby się zastanowić, dużo czy mało. No, o ile mieliśmy spektakularne przejścia jachtów w przeszłości pojedyncze, to wydaje się, że to jest bardzo dużo, a ta swoboda właśnie żeglugi zależna od administracji morskiej Polski, od kapitanatu portu jest nie do przecenienia.
Panie dyrektorze, po otwarciu przekopu pytania się pojawiły od słuchaczy też. My nie zdążyliśmy ich zadać wszystkich, bo wszystko działo się tak szybko, ale takie budowle hydrotechniczne, one zawsze łączą się też z tym, że coś trzeba poprawić. Czy były takie elementy, pana zdaniem, jako specjalisty, jako eksperta, które musieliście poprawić i które udało się poprawić? Na przykład ten słynny już falochron, o którym mówiliśmy. Czy możemy coś więcej powiedzieć słuchaczom? Bo takie informacje pojawiają się.
Oczywiście możemy powiedzieć więcej, bo my budujemy budowlę hydrotechniczną według założeń projektu technicznego, który został wykonany przez konsorcjum firm. Wykonawca jest zupełnie inną firmą i realizuje ten projekt i realizuje również założenia tego projektu. My z falochronem wschodnim mamy w tej chwili, oczywiście to w ramach gwarancji będzie naprawiane, ale drobny, można powiedzieć, problem z nawierzchnią, czyli tutaj z kostką, która tam się pojawiła. No, trzeba będzie to poprawić. W tej chwili trwają prace.
A to mówimy o tym pęknięciu?
Nie, mówimy tutaj o nawierzchni na falochronie wschodnim. Natomiast tak zwane pęknięcia, które ja mówię tak zwane, ze względu na to, że to nie są pęknięcia. My wykonujemy pewne prace budowlane. One są zgodne z założeniami i ta nawierzchnia nie wygląda tak jednolicie i ładnie błyszcząco, jakbyśmy chcieli, bo są to prace związane z betonowaniem, z wykonywaniem elementów, które no, mogą się ludziom, którzy no, nie mają takiej wiedzy hydrotechnicznej, budowlanej, wydawać, że jest to jakieś uszkodzenie. Natomiast nic takiego żeśmy nie odnotowali.
A teraz, panie dyrektorze, styczeń, luty, marzec. Co będzie się działo dalej? Bo rozumiem, ten pierwszy etap jest zakończony.
Pierwszy etap jest zakończony. Trwają oczywiście prace kapitanatu związane z umożliwieniem przejścia, czyli według procedury, według przepisów portowych te przejścia w obydwu kierunkach się odbywają. Drugi, trzeci etap. Drugi etap to jest obudowa brzegów rzeki Elbląg, a na 10,8 km robimy nowe nabrzeża. To polega na pogrążaniu ścianek szczelnych, no i obudowie żelbetowej wraz z kotwieniem, także piękne nabrzeża powstaną. I ta inwestycja, ta część inwestycji obejmuje również budowę mostu w Nowakowie.
Ile czasu sobie zostawiacie, bo chyba pogoda sprzyja takim pracom.
Tak, pogoda akurat nasze CL Blanc sprzyja i my planujemy w pierwszej połowie przyszłego roku, zaraz po pierwszym kwartale, kończyć ten etap inwestycyjny. Most uda nam się prawdopodobnie oddać wcześniej, bo w tej chwili trwa scalanie tej stalowej konstrukcji mostu. Rozpiętość przęsła 104 metry, a więc największy z trzech budowanych przez Urząd Morski mostów. On będzie służył mieszkańcom wyspy, ale również ludziom, którzy na wyspę chcą się dostać. Do tej pory most pontonowy, mówiliśmy, że stanowi taką przeszkodę nawigacyjną ze względu na to, że przy różnych stanach wody my tego mostu nie mogliśmy rozpiąć i przepuścić ruchu wodnego, ze względu na to, że przy wysokim stanie byśmy już tego mostu nie spięli, a więc odcięlibyśmy całkowicie wyspę. Teraz będziemy te sprawy mieli opanowane, można będzie w każdej chwili most otworzyć w reżimie czasowym też zbliżonym do tego, co jest na śluzie w Nowym Świecie, czyli około 100 kilkudziesięciu sekund otwarcie tego mostu będzie trwało. Trzeci etap to jest pogłębianie Zalewu Wiślanego. Te prace trwają, one również mają swojego wykonawcę i myśmy 14 grudnia musieli przerwać te prace ze względu na zalodzenie, a więc cały sprzęt spłynął do bezpiecznego miejsca postoju, zabrane zostały rurociągi. Natomiast w tym trzecim etapie nie mamy zagrożenia czasowego, on również będzie oddany do użytku, ten tor wodny, w pierwszej połowie roku, ze względu na to, że mamy już 80% wykonania, jeśli chodzi o pogłębianie toru przez Zalew Wiślany. Zostało 20%, a więc niewiele. Oprócz tego będziemy posadawiali 35 znaków nawigacyjnych, tak żeby łatwiej było naszym użytkownikom drogi wodnej dostać się do Elbląga.
Kiedy statki duże będą mogły wpłynąć do Elbląga, panie dyrektorze? Jeśli ktoś słucha tej naszej rozmowy i chce sobie to tak w czasie ułożyć.
Statki duże będą już w pierwszej połowie przyszłego roku mogły żeglować. Jak duże, to wszystko zależy od tego, co spotka te statki w porcie Elbląg. Wiemy, że są opóźnienia, jeśli chodzi o przystosowanie portu do tych nowych warunków, nowych parametrów, a więc głębokości 5 metrów i statków o zanurzeniu 4,5 metra. My mówimy tutaj o nabrzeżach wewnątrzportowych, tych, które są w zarządzie portu morskiego Elbląg. Mówimy również o obrotnicy, która jak do tej pory, ja nie mam jeszcze informacji, że projekt techniczny został zlecony. To jest budowla hydrotechniczna, której nie widać. Ona znajduje się pod wodą, niemniej jednak musi mieć odpowiednie parametry, tak żeby statki mogły się bezpiecznie obrócić i zmierzać do nabrzeży portowych i też do wyjścia z portu Elbląg. I ta droga wodna będzie wykonana planowo.
Panie dyrektorze, skoro już o pieniądzach mówimy, ten drugi, trzeci etap, jeśli chodzi o przekop, znamy już jakieś kwoty i czy możemy już ostatecznie powiedzieć, ile kosztował ten pierwszy etap? Bo pewnie mieliście Państwo takie podsumowujące spotkanie dotyczące i finansowania, i technicznych spraw.
My mamy w tej chwili realizację tej umowy. Ona przewiduje finansowanie na poziomie 1 980 000 000. Tyle możemy wydawać na nasze kolejne etapy. W tej chwili te podsumowania, o których pani redaktor mówiła, trwają. Pierwszy etap był najbardziej kosztowny ze względu na budowę wyspy i kilometry stali, która tam została pogrążona. To wszystko spowodowało, że około 1 000 000 000 złotych ten pierwszy etap kosztował. Pozostałe również są rozstrzygnięte. Inwestycja, muszę to powiedzieć, jest realizowana w sposób najbardziej oszczędny, jeśli chodzi o nakłady realizacyjne, bo myśmy nie zatrudniali nowych osób, wszystko jest siłami urzędu. Będzie to jedna z najtaniej zrealizowanych inwestycji w skali kraju.
Zimą istnieje możliwość pływania, jeśli oczywiście ktoś chce, ja nie mówię o jachtach, ale jeżeli są jakieś jednostki, które muszą się przedostać na przykład z zalewu na zatokę i odwrotnie, to przepłyną.
Tak, jednostki mogą przepływać, służba dyżurna kapitanatu portu Nowy Świat pracuje w reżimie 24-godzinnym, a więc zawsze oficerowie służby dyżurnej są obecni. No i mamy też ten rozkład otwarć bram śluzy i przepuszczania ruchu.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.